77% Polaków uważa, że powinniśmy informować partnera o tym, ile wydajemy na siebie, ale jednak jest całkiem grupa osób, które uważają, że to jest moja sprawa. Zarabiam, mam pieniądze, więc mogę wydawać tyle, ile chcę.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Rozmawiamy o finansach. Państwo rozmawiacie w swoich związkach o finansach. Czy macie wyrobione zdanie, że powinno być jedno konto w małżeństwie albo w związku partnerskim, każdy powinien mieć swoje konto? No właśnie, co o tym sądzą Polacy? Jakie jest podejście i czy ono się zmienia? O to zapytam panią profesor Dominikę Mezą z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pani profesor, no to jak podchodzimy w związkach do naszych finansów, do rozmowy o nich i do zarządzania nimi?
Ja zawsze na pytanie, jak podchodzimy, mówię, że różnie. I tak pokazują również badania, ale ma to swoje pewne konsekwencje, bo różnie to znaczy, że w tej chwili, jeżeli sprawdziliśmy sobie takie trzy modele. Jeden model jest dosyć tradycyjny, jest tylko jedno konto, konto wspólne dla małżonków, i zwolennikiem takiego rozwiązania jest 29% Polaków. Kolejna grupa, również 29%, uważa, że powinno być jedno wspólne konto, ale też równocześnie powinni małżonkowie czy partnerzy mieć swoje oddzielne konta. Czyli widzimy, że tutaj się podzieliły Polacy na dwie takie dominujące grupy, ale to nie jest wszystko, ponieważ 23% Polaków uważa, że powinny być konta oddzielne, a partnerzy powinni mieć do nich dostęp. Oraz jest jeszcze grupa 19% Polaków, weźmy pod uwagę, to piąty Polak, który uważa, że powinny być konta zupełnie niezależne i wcale nie muszą mieć partnerzy dostępu do nich.
I
I
w
to
tej
jest
grupie ja
ogromnie.
tylko dodam, co mnie najbardziej rozbawiło, że dominują single, czyli to w tych 19% aż 27% singli uważa, że powinny być kompletnie oddzielne konta.
No, ja myślę, że z jednej strony to znaczy, tu mogą być dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że single jeszcze nie wiedzą, jak wygląda prawdziwe życie.
Albo już są
Aczkolwiek.
na tym etapie, że już wyszli z jakiegoś związku i dlatego chcą mieć oddzielne konto.
Myślę, że nie. Natomiast wydaje mi się, że znaczy inne wyniki, kiedy zapytaliśmy, jak to jest w ogóle w tej chwili wśród Polaków, którzy są w związkach, trochę obalają to. Ponieważ okazuje się, że współczesne związki Polaków są dużo bardziej wyzwolone finansowo. To znaczy, jest taki model, kiedy każdy ma swoje oddzielne konto, ma 29% osób w związkach. A taki, że te konta nawet są niedostępne, aż 26, czyli ma ponad połowę Polaków w modelu, też Polaków w związkach, w modelu takim, że każda osoba w związku ma swoje oddzielne konto, że nie ma już tego wspólnego konta albo jednego konta. I to jest, myślę, tutaj ważna rzecz. Znaczy, widzimy bardzo wyraźną zmianę w czasie. Widzimy taką ewolucję zarządzania finansami w związkach i pewnego rodzaju wyzwolenie, myślę, też kobiet, jeśli chodzi o zarządzanie finansami.
No, o to
Ten
chciałem zapytać, czy
tradycyjny.
właśnie to wynika z tego, że kobiety lepiej zarabiają, więcej zarabiają, czy w ogóle zarabiają, no bo kiedyś nie było to aż tak może popularne, bo panie liczyły na to, że mąż, ojciec rodziny, głowa rodziny zarabia, a panie zajmują się domem.
Tu kilka może być powodów. Jeden to jest taki, że no, kobiet pracuje, ale jeżeli sobie popatrzymy na to, jak to wyglądało nawet kilkadziesiąt lat temu, to w Polsce zawsze kobiety pracowały. Natomiast mamy teraz sytuację taką, że jeżeli kobieta pracuje, zarabia i jeszcze na dodatek miała swoje konto i sama zarządzała finansami, zanim weszła w związek, czy to związek małżeński, czy partnerski, ale taki, kiedy się ma wspólne gospodarstwo domowe, bo to jest ten tutaj kluczowa sytuacja dla naszych rozważań, czyli ludzie razem mieszkają, mieszkają pod jednym dachem, no i co robią z tymi pieniędzmi, co zostawiają dla siebie, a co dają do tej wspólnej kasy. I teraz właśnie to, co się zmieniło, to ja myślę, że to jest nie tylko kwestia wyzwolenia kobiet, to jest bardziej kwestia tego, jak nasze zarządzanie finansami się zmieniło. Weźmy pod uwagę na przykład to, że 30 lat temu żadne dziecko nie miało swojego konta, albo prawie żadne. Nawet na studiach jeszcze stypendia dostawało się w gotówce, więc wchodziło się w związek małżeński i wtedy się podejmowało decyzję, ok, zakładamy jedno wspólne konto. W tej chwili jest tak, że większość młodych ludzi, ale tu mówimy właściwie ten przełom w patrzeniu na konta, to jest osoby poniżej 34 roku życia już mają to podejście, 34, 35 roku życia, to podejście, że jednak te finanse są czymś indywidualnym. I zobaczmy, że te osoby wychowały się, czy zanim weszły w związek, prawdopodobnie zarządzały indywidualnie swoimi finansami. No i jak wtedy wygląda małżeństwo czy partnerstwo ze wspólnym gospodarstwem? Kto miałby zrezygnować z tego konta?
No, tutaj już odpowiedzi poszły dalej, bo osoby, które odpowiadały, mówią, że nie zawsze nawet powinno się wiedzieć, ile dokładnie mąż czy żona, partner czy partnerka zarabiają, a też jest głębokie przyzwolenie na to, żeby po prostu część zarobionych pieniędzy przeznaczać tylko i wyłącznie dla siebie.
Tak, to te badania również to pokazały, że to prawda, 77% Polaków uważa, że powinniśmy informować partnera o tym, ile wydajemy na siebie, ale jednak jest całkiem grupa osób, które uważają, że to jest moja sprawa. Zarabiam, mam pieniądze, więc mogę wydawać tyle, ile chcę. I tutaj też widzimy różnicę związaną z wiekiem i z byciem rodzajem związku, w jakim się jest. Wyraźnie większe oczekiwania co do tej otwartości mają osoby w związkach małżeńskich i osoby starsze. Też taką drugą barierą, tak jak mówiłam, jedna to jest 34 lata, poniżej których mamy już to nowoczesne podejście, oddzielne konta, nie wszystko trzeba sobie mówić i powyżej 55 roku życia to już są osoby, które częściej, oczywiście wiadomo, że nie wszystkie, ale częściej oczekują tej otwartości i w 100% przejrzystości. Ale ja tutaj podkreślam, nie wiem, czy planował Pan też to pytanie, ale ja chcę zwrócić na to uwagę, że to nieoczekiwanie tego, że druga strona będzie wiedziała wszystko o moich wydatkach, o moich finansach, wcale nie musi oznaczać braku zaufania. Moim zdaniem jest to po prostu pewna ewolucja w tym, że nie wszystko musi być wspólne. Znaczy, że jesteśmy w związku, ale pewne rzeczy zachowujemy dla siebie, pewne rzeczy mamy swoje, no i właściwie dlaczego nie?
Jest na to przyzwolenie partnera, męża, żony, tak, partnerki. No jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która mnie zastanowiła, bo kwestia tego, po ile składamy się na wspólne gospodarstwo, czy dajemy dokładnie po połowie, po tyle samo, czy proporcjonalnie na przykład co do zarobków. No i tutaj dość ciekawie też.
Zdecydowanie tak. To jest wynik, który mnie też, ja wiem, czy zaskoczył, zaintrygował, ale on jest ciekawy. Po pierwsze, pytanie brzmiało tak, czy jesteś bardziej za tym, żeby się dokładać do wspólnego gospodarstwa proporcjonalnie, czy każdy po tyle samo? I tutaj mamy pewną przewagę tego poglądu, że jednak proporcjonalnie. 55% uważa, że jednak w zależności od tego, ile która strona zarabia, powinna wkładać do wspólnego budżetu. Natomiast 45%, czyli druga część, za tym, że każdy porówno. Ale co widzimy? Widzimy bardzo dużą zmianę tutaj w tym podejściu między płciami. I tak jak w innych w innych pytaniach nie było tak dużej różnicy między kobietami i mężczyznami, to tu mamy. Zdecydowanie kobiety częściej są zwolenniczkami dokładania się proporcjonalnego, a mężczyźni porówno. No i to jest ciekawe też z perspektywy tego...
Mnie to zastanowiło pod tym względem, że no, wiemy, że w Polsce nadal są dość duże dysproporcje między tym, ile zarabiają mężczyźni, a ile kobiety. Mężczyźni najczęściej zarabiają więcej. I wynika, że panie, dążąc do tego równouprawnienia, mówią, ok, jeśli zarabiasz więcej, no to dokładasz się więcej. Jeśli będziemy zarabiali tyle samo, to co, zaczniemy wtedy dopiero być partnerami też w utrzymaniu domu i tyle i tak samo się na niego składać.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tutaj ocieramy się o coś takiego blisko wartości tego, co jest sprawiedliwe. Dla jednej strony sprawiedliwe może być porówno, ale to może oznaczać, że na wspólne wydatki, biorąc pod uwagę to, że kobiety zarabiają średnio mniej, że kobieta właściwie całe swoje zarobki przeznacza na wspólne wydatki, a mężczyzna niecałe. Więc z perspektywy kobiety oczywiście bardziej sprawiedliwe jest to, że robimy to, wkładamy proporcjonalnie. Oczywiście tutaj wracamy do poprzedniego pytania, bo jeżeli to robimy proporcjonalnie, no i żeby była przejrzystość, to musi być też wiedza, ile druga strona zarabia. Więc to jest ciekawe. Ale widzimy też, że właśnie w tym pytaniu była różnica między kobietami i mężczyznami i była też różnica w zależności od wykształcenia. Osoby wyżej wykształcone są za tym, żeby się dokładać proporcjonalnie.
Czyli możemy powiedzieć, że tak, im respondenci byli młodsi, lepiej wykształceni, tym mają większe zaufanie co do siebie, jeśli chodzi o finanse i oczekują większej niezależności. Bo okej, rozmawiają o finansach, mogą wiedzieć, ile kto zarabia, ale nie muszą, nie oczekują tego i też nie chcą się tym za bardzo dzielić.
Tak, tak, i tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, bo okazuje się, że chyba jednym z większych problemów jest, jeżeli osoby w parze mają naprawdę zupełnie inne podejście do pieniędzy, czy też do zarządzania pieniędzmi. No bo mówimy, kiedy mówimy, że młodsi w inny trochę sposób, tak jak pan to świetnie podsumował, a starsi inaczej, to mówimy jednak o pewnej przewadze. To nie jest tak, że wszyscy młodzi mają dokładnie takie samo podejście. I teraz, jeżeli mamy osoby, które mają zupełnie inne podejście. Na przykład jedna osoba uważa, że porówno, a druga, że proporcjonalnie mamy się dokładać. Albo jedna uważa, że mamy mieć jedno wspólne konto, a druga uważa, że mamy mieć oddzielne konta. Mogą się zacząć bardzo poważne problemy w związku. Problemy wokół finansów. Problemy wynikające właśnie z tego, że mamy inne podejście do finansów. I oczywiście tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, czy potrafimy o tych finansach rozmawiać. Jeżeli potrafimy rozmawiać, jeżeli byliśmy tak wychowani, że nie jest to dla nas temat tabu, tylko jest normalnym tematem, o których właśnie swobodnie się rozmawia, wtedy nawet przy różnym podejściu możemy spowodować, że dojdziemy do porozumienia, znajdziemy kompromis. Jeżeli natomiast do tego wszystkiego, że mamy różne poglądy, mamy w sobie, przynajmniej jedna strona ma na przykład takie poczucie, że finanse są tabu, że o tym się nie rozmawia, że to powinno samo się jakoś rozwiązać, to może się okazać, że skończy się to prawdziwym konfliktem czy kryzysem w związku.
Panie profesorze, to jeszcze dopytam o takie pani doświadczenie, wiedzę psychologiczną, bo tak sobie pomyślałem, czytając wyniki tych badań, że może te osoby powyżej 55 roku życia mają już to doświadczenie życiowe, wiedzą, gdzie są te rafy, na które związek może wpłynąć i właśnie, że tą rafą są finanse, więc może one dlatego mówią, nie, finanse powinny być przejrzyste, w 100% powinny być wspólne, powinniśmy wiedzieć o każdej złotówce, którą partner, partnerka zarabia, oszczędza, a powinniśmy w ogóle to wszystko robić razem, no właśnie, żeby przypadkiem związku nie wpakować na takie rafy.
Nie mam dowodów, może ma pan rację, ale mi się wydaje, że jednak jest inaczej. I że wynika raczej z pewnej tradycji. Te osoby wychowały się właśnie w innej tradycji zarządzania finansami. To były czasy, kiedy wiele osób w ogóle nie miało wspólnego konta. Wrzucało się te pieniądze do jakiejś szkatułki w szafie i tak się tymi pieniędzmi zarządzało. Potem się pojawiły te pierwsze wspólne konta i to są osoby, które wyrosły na tym modelu pełnej przejrzystości. I to wcale nie znaczy, że w tych małżeństwach nie było konfliktów. Były, czy w tych związkach. Tak samo były, bo jedna osoba mogła uważać, że należy oszczędzać, a druga była rozrzutna. Już jest bardzo dobra podstawa do tego, żeby pojawił się konflikt w związku. Więc myślę, że to raczej wynika z tego, że mamy zmianę taką no, ogólnoświatową w zasadzie, tego, że ludzie są dużo bardziej, jak to mówimy tak może nieładnie, ubankowieni. Czyli prawie wszyscy mają już konta bankowe, prawie wszyscy się posługują swoimi kartami, swoimi finansami, zarządzają właśnie tak jak zwróciłam na to uwagę, od najmłodszych lat, w tej chwili już nawet nastoletnie dzieci mają swoje konta. Więc to jest inny sposób wejścia w związek, czyli raczej moim zdaniem to nie wynika z tego, że te osoby doświadczyły czegoś, tylko raczej z tego, że mają no w innych warunkach finansowych się wychowały te starsze i te młodsze grupy.
No, ciekawe, jak to się będzie rozwijało, ale pewnie to będziemy obserwowali przy następnych badaniach, tak?
Tak, ale jeszcze jeżeli mogę coś dodać, bo jest jeden ciekawy aspekt. Jak zobaczyłam, że coraz częściej pojawia się ten model dwa oddzielne konta i jakieś wspólne zarządzanie, ale nie z poziomu konta, to zaczęłam przeglądać różne rozwiązania i zobaczyłam, że współczesny świat aplikacji na przykład podpowiada rozwiązania do zarządzania finansami przez osoby w związkach. Mamy coraz więcej takich aplikacji, gdzie osoby mogą wrzucać informacje, ile na przykład kto na co wydał i potem im to robi pewne podsumowania i pokazuje, że na przykład jeszcze ty trochę dołóż, żeby się wyrównało albo ty i również nawet te aplikacje mają coś takiego, że mogą ustawić, ile kto powinien wrzucać, właśnie te proporcje. Więc moim zdaniem świat tego fintechu, czyli bardziej tej technologii zarządzającej finansami też wychodzi naprzeciw temu, że coś w tym modelu zarządzania w związkach finansami się zmieniło. I nie trzeba już zapisywać na karteczce, a można mieć aplikację.
No tak, i można nadal sobie ufać, a przy okazji mieć jakieś zaskórniaki, żeby czasami zrobić chociażby niespodziankę prezent drugiej stronie. Serdecznie dziękuję pani profesor za rozmowę i za przybliżenie nam wyników tych badań o tym, jak Polacy zmieniają swoje podejście do finansów w związku. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk Obiektywnie o biznesie była profesor Dominika Mezon z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
A rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia, do usłyszenia.